Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Tomasz Łagódko, Inicjatywa Polska, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od projektu inicjatywy, który poległ w parlamencie, sobie zaczniemy, ale może z drugiej strony. Miał pan w ogóle nadzieję, że projekt złożony przez panią Barbarę Nowacką, projekt Ratujmy Kobiety, ma jakąkolwiek szansę na to, żeby przeszedł drogę legislacyjną w polskim parlamencie?
Całą drogę legislacyjną? No przyznam szczerze, że...
Byłoby to większym zaskoczeniem niż odwołanie pana Macierewicza pewnie.
No chyba coś porównywalnego, no ale skoro pan Macierewicz został odwołany, no to być może jakaś ta nikła nadzieja.
Tak. Aczkolwiek... No, wyszło jak wyszło. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia, natomiast wiele osób mówi, że nawet zdając sobie sprawę z tego, że projekt ten miał bardzo małe szanse na to, żeby ostatecznie został przegłosowany i uchwalony, wprowadzony w życie jako prawo obowiązujące w Polsce, to tak na dobrą sprawę pogrzebał nam opozycję. Opozycja jest jaka jest, może powiedzmy w ten sposób.
Parlamentarną
opozycję, natomiast tym głosowaniem myślę, że dała mnóstwo wody na młyn rządzącym i tak naprawdę pogrążyła się jeszcze bardziej niż do tej pory.
Znaczy tutaj, czy projekt pogrążył opozycję? Raczej opozycja sama się pogrążyła swoimi decyzjami niezrozumiałymi. Nawet jeżeli... No, było bardzo mało prawdopodobne, że ten projekt rzeczywiście w tej kadencji Sejmu zostanie przyjęty w takiej formie i treści, w jakiej on został zgłoszony, to jednak wypadało go skierować do komisji, bo pierwsze głosowanie to nie było głosowanie nad tym, czy my w ogóle ten projekt przyjmujemy tak. do naszego systemu prawnego, tak? Tylko czy on będzie procedowany w komisji, no i po prostu, no skoro to był projekt obywatelski, skoro podpisało się pod nim prawie 500 000 Polaków, no to wypadałoby po prostu, żeby chociaż ten projekt do komisji skierować. To taki wyraz szacunku byłby też dla tych ludzi, którzy poświęcali swój prywatny czas, swoje prywatne pieniądze, swoją energię, może też troszeczkę emocjonalnie też do tego podeszli. No tylko taki wyraz szacunku, że do tych osób, no żeby skierować ten... No,
zwłaszcza, że wiele osób z tak zwanej szeroko rozumianej opozycji brało udział i w czarnych protestach i solidaryzowało się na dziesiątki sposobów z kobietami. Ja tutaj w tym studiu rozmawiałem z posłem Pawłem Pudłowskim, który wstrzymał się od głosu. No i też zapytałem go, jak on do tego podchodzi, skąd taka, a nie inna decyzja. Oczywiście poseł zawsze ma wytłumaczenie, każdy, na to, jak się zachowuje w danym momencie. Mówi, że on oczywiście wspierał kobiety, natomiast dla niego ten akurat konkretny projekt był zbyt radykalny i zbyt ostry w wielu miejscach, tak więc uznał, że on nie byłby w stanie się z nim zgodzić. Natomiast na pytanie, czy nie warto było go skierować do komisji, wiedząc, że i tak ma marne szanse na to, aby został wprowadzony w życie, mówi, że no może rzeczywiście to był błąd. Aczkolwiek i tak, no, skoro miał być niewprowadzony w życie, to co się stało?
No fajnie, że poseł po fakcie mówi, że no to był błąd, tylko że to, że on przyzna, że to był błąd, tak naprawdę to już niczego nie zmieni. Jestem bardzo rozczarowany postawą posła Pudłowskiego, który reprezentuje partię, która jak na ironię nazywa się Nowoczesna. Tak naprawdę to w wielu sprawach pokazuje, że z tą Nowoczesnością ma niewiele wspólnego. No i prawdę powiedziawszy, no to, że poseł Pudłowski się wstrzymał od głosu, to właściwie to taki sam efekt był, jakby w ogóle nie przyszedł zagłosować. Tak matematycznie rzecz biorąc, no bo różnica między niezagłosowaniem a wstrzymaniem się od głosu jest taka, że no jak ktoś się wstrzymuje od głosu, to jakby...
To mówi, jestem za,
jest
ale...
częścią kworum. Ale kworum było bez posła Pudłowskiego. Poseł Pudłowski nie decydował o tym, czy będzie kworum na głosowaniu, więc tak naprawdę, czy ktoś się wstrzymał, czy wyjął kartę przed głosowaniem i nie zagłosował, będąc w Sejmie, właściwie to jest to samo.
No a ja powiem panu, że uważam, że w tym względzie najlepiej zachowało się i wyszło Prawo i Sprawiedliwość, łącznie z najważniejszymi działaczami Prawa i Sprawiedliwości, bo pokazali bardzo wyraźnie, że jeśli mówią, że będą w ten sposób podchodzić do konkretnych projektów, to tak robią. I pokazali, że po prostu jeśli zapowiadają, że będą procedować i kierować do komisji projekty, które są projektami obywatelskimi, to to po prostu chcieli zrobić, tak? A że opozycja zachowała się
inaczej.
Nie do końca
się z panem zgodzę, bo część Klubu Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało przeciw skierowaniu tej ustawy do komisji, więc to nie możemy powiedzieć, że tak, że Prawo i Sprawiedliwość było za.
No tak, ale
za.
Wszyscy wiemy, że gdyby opozycja była jednogłośna w tym względzie, tak. To zostałoby to skierowane.
Zdecydowanie mimo tak, ale nie możemy powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość realizuje swoje jakieś tam przedwyborcze obietnice.
Oczywiście jest to powiedziane.
Duża część klubu, czy nawet większość, z tego co tam pamiętam, to zagłosowała przeciwko skierowaniu tego do komisji. No tylko jak iluś tam posłów, no wiadomo, z tym najważniejszym posłem w Polsce, Jarosławem Kaczyńskim, zagłosowało za, no ale to nie zmienia niczego. No, to,
pan,
Prawo i Sprawiedliwość generalnie było przeciwko temu projektowi.
A uważa pan, że politykę w Polsce można robić na kwestiach związanych z szeroko rozumianą aborcją, prawem do aborcji, zakazem aborcji? Bo jak pokazuje nam przeszłość, właściwie poza tym kiedyś wypracowanym tak zwanym kompromisem, nikomu nigdy nie udało się zbić na tym specjalnie kapitału politycznego. Może to jest za ciężki temat dla Polaków po prostu.
Znaczy, nie było takiej partii, która by jakby, której głównym postulatem by było no, zmiana tego, nazwijmy to, kompromisu, chociaż dla mnie ten kompromis, ta nazwa jest trochę taka
no nie
nietrafiona, ale nieważne.
Wszyscy wiemy, o co chodzi.
Ale nieważne, natomiast były takie partie, które wchodziły do Sejmu i które miały to w programie swoim, między innymi w tamtej kadencji był to Twój Ruch, który rzeczywiście miał takie nastawienie, nazwijmy to, no, prokobiece.
Ale myśli pan, że to był jakby główny argument dla osób, które szły głosować na partię pana Janusza Palikota? Ja myślę, że wtedy mechanizm działał zupełnie inny, że jeśli była to rzecz, która miała wpływ na decyzję wyborców, to była ona trzecio, pięcio, a może nawet w dziesiątym rzędzie dopiero, jeśli chodzi o to, z jaki postulat się sprzedawał. Janusz Palikot wygrywał wśród młodzieży hasłem o legalizacji marihuany, wygrywał wśród osób mówiąc o tym, że trzeba zlikwidować biurokrację. Pamiętamy go na tym stercie papierów. Na wielu takich rzeczach pokazując się jako jakiś nowy byt polityczny, który mówiąc kolokwialnie jest bardziej wyluzowany, tak? Coś zrobi, może będzie ciekawiej w Sejmie, a może uda im się przeprowadzić pewne rzeczy, a potem no, wyszło jak wyszło.
No. Znaczy, no Janusz, oprócz tego Twój Ruch, no może nie miał tego, nie było to hasło takie bardzo medialne, natomiast jeżeli chodzi o to, co ta partia robiła, no to tutaj współpraca z Kongresem Kobiet była ścisła i takie nastawienie prokobiece zdecydowanie było, czego przykładem są parytety 50 na 50, które były w statucie wpisane literalnie, więc tutaj akurat to, że akurat sprawy kobiece się w tamtych czasach nie przebijały do mediów, to nie zmienia faktu, że być może część kobiet popierała Twój Ruch ze względu na to, że to była taka partia, która właśnie trzymała z kobietami w tamtym czasie.
Są tacy, którzy mówią, że parytety to jest trochę taka rzecz, która niejako wrzuca kobiety do polityki. Podają przykłady konkretnych kobiet, które sprawowały najważniejsze stanowiska w naszym państwie, które doskonale potrafiły sobie poradzić bez parytetów. Tak?
Zgadza się.
Więc jakby narzucanie woli ugrupowaniom, że musi być tak, żeby była równość i sprawiedliwość, no jest to trochę rzecz na wyrost, no bo po co szukać kobiet na siłę, żeby znajdowały się na listach wyborczych, jeśli założyć, że one nie chcą na przykład. No równie dobrze mogłoby to działać w drugą stronę, tak?
Znaczy, ja mam takie ambiwalentne odczucia odnośnie takich parytetów nakładanych z góry, bo rzeczywiście ma pan trochę racji w tym, co pan mówi, natomiast z drugiej strony parytety też aktywizują kobiety, bo wiadomo, że kobiety raczej nie wiem, z czym to jest związane, ale kobiety generalnie się mniej angażują w takie sprawy polityczne. Być może są łagodniejsze od nas mężczyzn i nie chcą się kłócić albo jakoś sprawy rozwiązują innymi sposobami. Jednak
kobiety mówią, że mają więcej na głowie, tak?
Może tak być.
Jeśli przyjąć takie tradycyjne ukształtowanie pod względem tego, jak funkcjonuje dom i rodzina w naszym kraju, to kobieta zawsze teoretycznie ma dużo więcej do zrobienia. Oczywiście nie jest tak wszędzie, nie jest to stuprocentowe, tak? Ale rodzina, dzieci, obiad, sprzątanie, tak? Te takie czasami rzeczy, które wiążą się z kompletną prozą życia, no mogą eliminować czasami też kobiety z chęci aktywności na innych polach ze względu na brak czasu. Tak? Zresztą pamiętajmy, że kobiety pracują też.
No dlatego naszą rolą jako Inicjatywy Polska i jako w ogóle szerzej lewicy jest to zmienić po prostu, żeby kobiety też wchodziły w to nasze, znaczy w większym stopniu, żeby weszły w nasze życie takie społeczne, życie polityczne, No i właśnie trzeba pokazywać tym kobietom, że tak naprawdę mogą się tak samo realizować jak mężczyźni.
Znamy wiele kobiet, które potrafią się realizować doskonale, tak? Czy doskonale realizują się w biznesie, czy doskonale realizują się na różnych polach związanych z przeróżnymi inicjatywami, od inicjatyw społecznych po inicjatywy też polityczne czy okołopolityczne. To nie jest tak, że nie ma tych kobiet.
Taki przykład jest, najlepszy przykład jest z tego, jak w jednej z telewizji przy ławie spotkało się paru panów, tam powiedzmy sześciu panów i rozmawiali oni o prawach kobiet, gdzie nie było w tym studiu żadnej kobiety, chyba że jedynie ta osoba, która im wodę podawała. Ale tak naprawdę to był taki przykład tego, jak śmieszna jest nasza scena polityczna pod tym względem, że ktoś rozmawia o kimś bez udziału tej osoby, której to dotyczy. Także...
A mamy szczególny rok, jeśli chodzi o kwestie związane z prawami kobiet, bo obchodzimy konkretną rocznicę umożliwienia partycypowania kobietom w życiu publicznym i podejrzewam, że w tym roku oprócz wszystkich rzeczy związanych z obchodami niepodległości też kobiety, zwłaszcza te zaangażowane, będą mocno akcentować akurat tę datę dla podkreślania tego wszystkiego, co się dzieje. Zostawmy dużą politykę, przenieśmy się do miasta. Jak pan usłyszał, że są plany na to, aby powstała tak zwana Zielona S3, czyli nowa strefa inwestycyjna w Zielonej Górze. To, co pan sobie pomyślał?
Zależy, o co pan pyta, bo czy chodzi o to,
nowe tereny inwestycyjne.
Że trzeba wyciąć kawałek lasu, żeby po prostu
te tereny... Pewnie przy okazji trzeba wyciąć kawałek lasu gospodarczego. No to,
prawda jest taka, że Zielona Góra jest otoczona lasami, no i tutaj, jeżeli chcemy zrobić jakąś przestrzeń gospodarczą poza Zieloną Górę, no bo rozumiem, że w centrum miasta trudno jest postawić halę produkcyjną.
No, nie byłoby to proste.
Nie byłoby to proste, oczywiście. Także no tutaj, chcąc nie chcąc, gdzie byśmy tej hali nie chcieli postawić poza miastem, no to tak czy inaczej trzeba będzie te lasy wyciąć. Pytanie tylko w takie, czy ta strefa nam rzeczywiście przyniesie takie korzyści. Ja akurat wczoraj odbyłem taką trochę rozmowę w mediach społecznościowych i powiedziałem, że ja jestem generalnie już przeciwnikiem specjalnych stref ekonomicznych, które się sprawdzały być może w latach, pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku, wtedy, kiedy to bezrobocie rzeczywiście było bardzo duże, kiedy...
I magnesem dla przedsiębiorcy były wszelkiego rodzaju ulgi i zwolnienia z podatków przede wszystkim.
Tak, a teraz w momencie, kiedy tego bezrobocia prawie nie ma w Zielonej Górze i w Gorzowie, można powiedzieć, że to jest tylko bezrobocie frykcyjne, no to ja nie uważam, że trzeba iść na tak dalekie ustępstwa, jeżeli chodzi o zagraniczny kapitał i zwalniać ich z wszystkich możliwych podatków.
Tak, jeśli chodzi o specjalne strefy ekonomiczne, to nie tylko zagraniczny kapitał, bo jeśli porozmawiać się z szefostwem chociażby naszej kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, mówią wyraźnie, że owszem, ten obcy kapitał też chce inwestować w naszym kraju, ale to nie jest tylko i wyłącznie tak, że oto do drzwi, do gabinetów w strefie pukają tylko zagraniczni inwestorzy. Polaków też jest mnóstwo, którzy chcą inwestować, chcą coś robić, też potrzebują przestrzeni.
Zgadza się, ale no tutaj mówię, że powiem tak, jak to wygląda z mojego doświadczenia jako przedsiębiorcy, bo ponieważ przez wiele lat prowadziłem swoją własną działalność gospodarczą, no i wyglądało tak to parę lat temu, że jak założyłem działalność gospodarczą, to powiedzmy w styczniu, no to w lutym przyszło mi pismo tak, że najpierw muszę do ZUS-u zapłacić 600 zł obowiązkowej składki i oprócz tego jeszcze muszę podatek od nieruchomości zapłacić 350 bodajże złotych, czy tam 400 zł za pół roku z góry, no czyli 600 zł rocznie, nie? I no już po pierwszym miesiącu miałem do zapłacenia obowiązkowych...
A jeszcze nie zdążył pan wystawić faktury i zarobić czegokolwiek?
Dokładnie, jeszcze nawet nie myślałem o tym, żeby faktury wypisywać, ponieważ niektóre projekty, wiele projektów u mnie trwało po 3-4 miesiące, także no rozliczałem się tam powiedzmy tak falami.
No po wykonaniu całej pracy.
Dlatego tutaj zwracam uwagę na to, jak nierówno są traktowane podmioty, że ci, którzy tutaj mieszkają, ci, którzy tutaj chcą się rozwijać, ci, którzy tu chcą zostawiać swoje pieniądze z podatków, są jakby okładani tymi podatkami ponad to, co potrafią nieraz zarobić. Natomiast ci, którzy rzeczywiście te pieniądze mają i ten kapitał, są jeszcze dodatkowo z tego
zwalniani. No tylko pytanie, czy to można zestawić w ogóle, tak? Czy można zestawiać jednoosobowego przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, nawet jeśli korzysta z jakichś podwykonawców i tak dalej, z potężnym zakładem, który zatrudnia kilkaset osób. No to miara jest tutaj troszeczkę inna jednak.
Tak, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę, to 500 przedsiębiorców, którzy stworzą po jednym miejscu pracy...
Zatrudniają 500 osób.
Zatrudniają 500 osób, czyli tyle, ile fabryka Mercedesa pod Jaworem, która dostała od państwa 81 milionów dotacji, plus zwolnienia z podatków, plus jeszcze inne dodatkowe jakieś bonusy. Więc no tutaj, no mówię, tutaj z jednej strony na jedno miejsce pracy my jako podatnicy płacimy 160 tysięcy złotych, a z drugiej strony te pieniądze są ściągane od tych najbiedniejszych, czy tam najsłabszych, powiedzmy, przedsiębiorców.
Tak, został stworzony system, można byłoby powiedzieć, co nie zmienia faktu, że jeśli miasta takie jak Zielona Góra, z takim bilansem, jeśli chodzi o zarówno przyrost naturalny, jak i przyrost osób w mieście, bo Zielona Góra znajduje się w tej nielicznej grupie, gdzie mieszkańców nie ubywa i perspektywa jest taka, że ich ubywać nie będzie w najbliższym czasie, wbrew temu, co się mówi, że stąd wszyscy już wyjechali albo już mają spakowane walizki, to muszą część zainteresować osoby, które mogą się tutaj przeprowadzić, założyć rodzinę, kupić mieszkanie i funkcjonować w Zielonej Górze. Oczywiście można wychodzić z takiego założenia, z jakiego wychodzi wielu mieszkańców, czasami czytam tego rodzaju wypowiedzi, że Zielona Góra od zawsze była małym miastem i takim powinna pozostać, bo w tym tkwiła jej siła, że oto jest to małe miasteczko, które jest takim spokojnym miejscem do życia i tu wcale nie jest potrzebny wielki zakład pracy, wielkie zakłady pracy, wielkie strefy inwestycyjne, bo po co nam to?
Znaczy, to, jaka Zielona Góra powinna zostać, to my sobie możemy tutaj spekulować, a życie i tak pokaże swoje. To podobnie jak dyskusja o globalizacji na przykład. Niektórzy mówią, że są przeciwnikami globalizacji. No i co z tego, że są przeciwnikami globalizacji, skoro ta globalizacja postępuje? Podobnie tutaj, no to jak ja widzę Zieloną Górę, czy powinna być taka, czy taka, no to oczywiście to jest takie moje myślenie życzeniowe, a życie pokaże swoje. Także tutaj, no...
Ale pamięta pan dokładnie, takie... kiedy mówiono o tym, że będzie powstawała strefa gospodarcza w Kisielinie, skoro trzymamy się stref gospodarczych. Wtedy też wiele osób pukało się w czoło i mówiło, po co, kto tam przyjdzie, kto zainwestuje. W tej chwili wystarczy przejechać się do Kisielina. Już gołym okiem widać, że miejsca tam praktycznie nie ma, a za moment nie będzie go już w ogóle. Ta strefa po prostu się zamknie, zgodnie z tym założeniem sprzed dobrych kilku lat, że będzie to miejsce z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne. No jeśli myśli się o przyszłości i o tym, że miasto powinno jeszcze się rozwijać, jeszcze przyciągać jakichś inwestorów, bez względu na to, że to będą inwestorzy zagraniczni, inwestorzy lokalni, czy inwestorzy po prostu polscy, to musi myśleć o tym, żeby ewentualnie wyznaczać miejsca pod lokowanie stref gospodarczych. Szeroko rozumianych, już nie chodzi o to, czy one będą objęte klauzulą specjalnych stref, czy też po prostu będą to strefy gospodarcze.
Znaczy, tak jak mówiłem, ja jestem przeciwnikiem specjalnych stref ekonomicznych, które działają w sposób specyficzny, natomiast jeżeli chodzi o takie strefy gospodarcze, które samorządy tworzą, no to tutaj w zależności od tego, jak wyglądają warunki, powiedzmy, skorzystania z takiej, czy tam inwestycji na takiej strefie, jeżeli to są warunki uczciwe, to jak najbardziej jestem za, bo przecież też nam są potrzebne duże zakłady i miejsca pracy w tych dużych zakładach. Także to ja nie mówię, że trzeba zlikwidować wszystkie firmy duże tylko dlatego, żeby stworzyć jakąś przestrzeń gospodarczą dla tych małych firm, bo te duże firmy mają trochę zupełnie inny rynek i tak dalej.
No ale muszą współgrać, tak? Tutaj jest pewnego rodzaju korelacja. Niejednokrotnie małe firmy współpracują z tymi wielkimi.
Z drugiej strony normalna gospodarka rozwija się wtedy, kiedy z mikrofirm powstają małe, z małych średnia, a średnie po prostu zdobywają kapitał także za granicą, no i tworzą się duże firmy. Tylko...
Zgodzi się pan ze zdaniem, tak na koniec, że wszystko, co będzie działo się w tym roku, będzie obarczone tym, że oto ktoś powie, że jest to rzecz robiona. Mówię o inwestycjach, o różnego rodzaju działaniach w przestrzeni miejskiej związana z wyborami, bez względu na to, kto by za nią nie odpowiadał.
Ale pyta pan o strefę
nie,
gospodarczą
wszystko,
czy w ogóle, tak?
O wszystko.
No to oczywiście, że się z tym zgodzę, tak. Idą wybory za 9-10 miesięcy, tam nie pamiętam dokładnie. W każdym razie już za niecały rok będziemy wybierać samorządowców, swoich reprezentantów, więc siłą rzeczy ta kampania, można powiedzieć, że już się od początku
ale
tego
można
roku
tak powiedzieć, zaczęło. Bo wczoraj rozmawiałem tutaj ze Zbigniewem Binkiem, który mówi, że on nie zgadza się absolutnie z taką tezą, że to wszystko, co się dzieje, każda rzecz, która jest wykonywana w granicach na przykład Zielonej Góry, to jest rzecz robiona tylko dlatego, że za moment będą wybory. On podał taki przerysowany przykład, ale jednak, że gdybyśmy na przykład, wszyscy by tego chcieli, żeby przyjechała grupa Depeche Mode na Winobranie do Zielonej Góry i mówi, gdyby przyjechała, to oprócz tych wszystkich zadowolonych pojawiliby się ci, którzy powiedzieliby, przyjechali tylko dlatego, że są wybory.
Oczywiście tak pewnie by było i pewnie sam bym tak to traktował. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, czy wszystkie te, nazwijmy to, no powiedzmy o inwestycjach miejskich, no to oczywiście, jeżeli ktoś ma trochę rozeznanie w samorządach i w tej takiej polityce naszej lokalnej, może nie tylko naszej, ale ogólnie w specyfice samorządów, no to trzeba uczciwie powiedzieć, że no przygotowanie inwestycji to nie jest tylko parę miesięcy, często to trwa pół kadencji, a często całą kadencję. Mój tata był kiedyś członkiem zarządu powiatu i wiem, że jak on przygotowywał projekt, dokumentację całą pod drogę powiatową, jedną, która wymagała remontu, no to ta droga została, to cała inwestycja została zrealizowana pod koniec już następnej kadencji, kiedy już nawet on, nikt o tym nie pamiętał, że to on tą dokumentację zaczynał i że to on cały proces inicjował. Także tutaj ten, niektóre rzeczy po prostu no, muszą trochę potrwać. Tak samo pewnie z remontem Westerplatte. No, przetarg był wcześniej ogłoszony.
Jeszcze wcześniej, innymi inwestycjami, które dzieją się w tym miejscu.
Oczywiście. No, jeżeli są jakieś małe inwestycje takie związane na przykład z budżetem obywatelskim, które można zrobić za relatywnie małe pieniądze, no to oczywiście, że tam z miesiąca na miesiąc można.
No, kupienie sprytnej ławki nie,
kupienie,
nie jest najtrudniejszym.
Tak, dokładnie. To wystarczy na to powiedzmy 2 tygodnie czy miesiąc i od takiej technicznej strony i tej też formalnej to tą sprawę można zamknąć. Natomiast jeżeli mamy na przykład budowę trasy aglomeracyjnej, o której się już mówiło jeszcze nie w tej kadencji, tylko jeszcze w poprzedniej, a pewnie jeszcze parę kadencji wstecz, no to rzeczywiście to jest potężna inwestycja. No i to, że ona zostanie otwarta akurat, nie wiem kiedy, no chyba w połowie roku, to nie jest związane z tym, że no akurat idą wybory. Podobnie z trasą S3, której część ta zielonogórsko-nowosolska będzie w 2018 otwarta i tam chyba ona jeszcze będzie otwarta dalej, tam aż pod Legnicę.
No i też można powiedzieć, że to związane z wyborami.
Oczywiście, można powiedzieć, że to jest związane z wyborami, bo parę lat temu ktoś, kto powiedzmy rozstrzygał ten przetarg, już wiedział, że akurat teraz...
A też nie da się ukryć, że jest tak, że politycy nawet jeśli to krytykują, bo są nastawieni anty do danej władzy, to kiedy przychodzi im korzystać z tego rodzaju dobrodziejstw, to momentalnie są za tego rodzaju inwestycją i za tym, żeby się tym pochwalić. Widzę odcinek trasy S3, które otwierali naprawdę nie ci, którzy odpowiadali za to, żeby te prace zostały tutaj rozpoczęte, chociaż pewnie wszyscy zgodzą się co do tego, że tego rodzaju trasy są nam potrzebne, powinny powstawać i nie ma znaczenia, czy wybuduje je polityk z prawa, z lewa, polityk X, czy osoba bezpartyjna, bo chodzi o to, żeby mieszkańcom było wygodniej. Podejrzewam, że pan jadąc ze Sulechowa nie zastanawia się nad tym, kto podpisywał dokumenty. I większość kierowców tak robi, tak? Chodzi o to, żeby jechać i żeby było bezpiecznie.
Powiem panu tak, wręcz przeciwnie. Zastanawiam się, kto to zainicjował i powiem tak, że jestem bardzo wdzięczny tym osobom. Wiemy, że to, że powiedzmy nad tą inwestycją czuwał Urząd Marszałkowski. Wiemy też, że bardzo duży wkład miał profesor Liberacki w to, żeby ta droga powstała. Nie mam problemu z tym, żeby to przyjąć do wiadomości,
chociaż
pewnie
tych nazwisk
można
by wymienić jeszcze.
Oczywiście, że tak, ale nie mam problemu, żeby to przyjąć do wiadomości i żeby mówić o tym i żeby być za to wdzięczny, bo oczywiście no, wtedy, kiedy trzeba krytykować władze, te lokalne czy krajowe, no to trzeba to robić. Kiedy uważamy, że postępują w wbrew moim jakimś wartościom, czy wbrew mojemu światopoglądowi, to jak najbardziej. Natomiast wtedy, kiedy robią coś dobrze, no to też trzeba to powiedzieć uczciwie, że robią coś dobrze. No i to, że teraz sobie wyjeżdżamy z Zielonej Góry i za chyba 2,5 godziny jesteśmy w Szczecinie, nie łamiąc przepisów, tak mi się wydaje, to no to jest super sprawa po prostu, nie? I dlatego powinniśmy być za to wdzięczni, że w ogóle ktoś o tym pomyślał i ktoś od początku do końca tą inwestycję zrealizował.
Chociaż i tak pewnie
zrealizował.
Wiele osób przyjmuje to jako rzecz, która już jest i pewnie niekoniecznie się zastanawia, nawet jeśli podróżuje taką trasą i robi to w komfortowych
oczywiście, życie, warunkach. Życie toczy się dalej i to, co było 5 lat temu, no to już teraz ma mniejsze znaczenie oczywiście, a za 5 lat to już w ogóle nie będzie miało żadnego znaczenia. No to teraz czekamy na następne posunięcia władz po prostu.
Tomasz Łagutko, Inicjatywa Polska. Dziękuję serdecznie za rozmowę.